Chwała Bogu, witam was bardzo serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry, i pozwólcie mi trochę nacieszyć się waszym widokiem. Dlatego, że jesteśmy wraz z żoną w Wisłoczku, ze zborem z Wisłoczka. Ostatnio, kiedy stałem na tym miejscu, to było przy okazji chrztu, to ta sala inaczej wyglądała, pełno było ludzi, bo byli goście, byli bracia, siostry i z Puław, i z Sanoka, i z Woli Piotrowej, i inni. I kilka razy ostatnio tu byłem, to pełno gości było. A teraz są sami Wisłoczanie, tak jak to się mówi. I jeszcze jeden piękny widok, kiedy podchodziliście tutaj do stołu, aby brać korzystać z wieczerzy, to tak mogłem z bliższa się przyglądać. Tych starszych to wszystkich rozpoznałem, tych w średnim wieku też, tych młodych, tych najmłodszych to już trudno, ale czasami jak się popatrzy na dziecko, to nieraz żona mówi, to musi być syn od tego i tego, czy córka od tego i tego, bo podobieństwo. To podobieństwo mamy i możemy się rozpoznawać. Nie przywożę pozdrowień z Woli Piotrowej, bo tak się składa, że tydzień temu wy byliście u nas, a za tydzień znowu będziecie u nas. Jesteście zaproszeni na konferencję i dlatego nie przynoszę pozdrowień, ale mam taką prośbę i taką zachętę, bo myśmy od już ponad 30 dni rozpoczęli taki łańcuch postu i modlitwy za konferencją. Więc on skończy się w piątek przed konferencją ten. Jeżeli chcielibyście teraz na tym finiszu, jak to się mówi, w tych kilku ostatnich dniach dołączyć, modląc, ja wiem, że robicie, może to już robiliście i dziękujemy wam za to, możecie nas wesprzeć. Myślę, że każdy z nas przyjedzie z oczekiwaniem, abyśmy słyszeli, i tak powinno być, nie tylko kaznodzieje, nie tylko śpiew, nie tylko te rozmowy, ale mogli usłyszeć to, co jest najważniejsze, co Pan Jezus powiedział, że błogosławiony ten, który słyszy, co Duch mówi do zborów i do każdego jednego z nas. A każdy jeden z nas jest na innym etapie życia, każdy jeden z nas potrzebuje co innego, dlatego że często wpływ tego świata ma na nas, tak wpływa na nas, że porównujemy się, jak chodziliśmy do szkoły, czy ci, co chodzą do szkoły, to w klasie jest tam około 20 uczniów plus minus, no i nieraz się porównujemy. Ten jest lepszy ode mnie, ten trochę gorszy i tak dalej. Ale w Królestwie Bożym jest indywidualne nauczanie. Nie ma czegoś takiego, że możesz się porównać z tym, czy z kim innym, ale to jest indywidualne nauczanie, dlatego że każdy z nas jesteśmy uczniami w szkole Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego właśnie dokładamy starań i chcemy, aby właśnie w tej szkole w właściwy sposób uczyć się. Też zdajemy egzaminy, przechodzimy przez różne próby i doświadczenia. I to jest dobre dla nas. Jak mówię, cieszyłem się, że mogę was widzieć i cieszę się. A to z tego powodu, bo tematem mojego dzisiejszego przekazu, mojej posługi jest temat związany z naszym wzrokiem, ze spojrzeniem. I dlatego właśnie chciałem was pooglądać i myślę, że my wszyscy oglądamy siebie nawzajem, widzimy. Bóg stworzył nas tak, że to, co jest najcenniejsze, to kim my jesteśmy, to jest tam w środku ukryte. A przez pięć zmysłów my komunikujemy się ze światem. Gdybyśmy tak na chwilę próbowali sobie uzmysłowić, gdyby tak nasz wzrok przestał funkcjonować, nasz słuch przestał funkcjonować, nasz smak przestał funkcjonować, nasz dotyk i węch przestał, te pięć zmysłów, to po prostu z tym naszym doświadczeniem, wyobrażeniem byśmy byli zamknięci i teraz no nie widzielibyśmy, ale jeszcze poruszając się w jakimś miejscu, gdzie znamy, to byśmy się tak powoli poruszali. Gdybyśmy też nic nie słyszeli, już było gorzej. Ale myśląc nad tym, myślałem, ale co by było, gdybyśmy nie mieli dotyku? No przychodzi w domu, gdzie się poruszamy w kuchni, przychodzimy mniej więcej po ciemku, wiemy, tu jest stół, tu jest krzesło, ale teraz dotykasz, a nic nie czujesz. Jakby to było? Pan Bóg nas tak wspaniale stworzył, że to wszystko funkcjonuje. I nawet choć te zmysły czasami się pogarszają, jak w moim wypadku, mam przyrząd nazwany okularami, który pozwala mi, że mogę czytać. Gdybym zdjął okulary, to nie przeczytam nic. No tak jest w tym wieku już mój wzrok. Więc również i to, co technika nam pomogła, jest cenne, że możemy się komunikować. Czytamy w Biblii o mężu Bożym Izaku, który w sędziwym wieku nie dowidział, nie rozpoznał swoich synów. A to był mąż Boży, to był patriarcha Izraela. Więc bądźmy wdzięczni za to, doceniajmy to, ochraniajmy również oczywiście nasze życie, nasze zmysły, abyśmy właśnie mogli poprzez ten wzrok, poprzez słuch, słyszeć, widzieć, doceniać. Ja nie chcę się koncentrować dzisiaj na tym wzroku, na tym spojrzeniu takim fizycznym, zewnętrznym, które mamy, przez które docierają do nas różne bodźce, podziwiamy, wyjeżdżamy na jakieś wycieczki, chcemy iść w góry, gdzieś tam coś zwiedzać, żeby widzieć, żeby poznać jakieś wrażenia. Wiemy, że ten wzrok też ma i ujemne sprawy, że poprzez to, co widzimy, może do naszego serca wpaść jakaś rzecz, która kiedy potoczy się dalej, może poprowadzić człowieka w jedną czy w inną stronę, może się potknąć, może zacząć zazdrościć, może zacząć grzeszyć, może zacząć różne rzeczy. To przez wzrok też. Tak nam Słowo Boże mówi. Dlatego powinniśmy wiedzieć i powinniśmy w właściwy sposób korzystać. Ale ten wzrok też jest potrzebny do tego, abyśmy i w naszych rodzinach, i w zborach żyli. Ja jestem tu z żoną i wiele lat temu, kiedy mieszkałem w Woli Piotrowej, nadal tam mieszkamy, teraz już razem, ona tam przyjeżdżała wraz ze swoją siostrą do cioci i chyba dwukrotnie widziałem ich, jak spacerowali po wiosce, jej nie zapamiętałem, choć widziałem, mój wzrok widział. Kojarzyłem bardziej jej starszą siostrę. Ale później, kiedy przyjechali jako grupa misyjna zboru z Bielska Dwa Pienicy, wtedy brat Michał Chydzik, już nieżyjący, który jest u Pana, był liderem młodzieży, wziął ich i przywiózł tutaj, byli w Brzeżawie, byli w Przemyślu, byli też, odwiedzili nasze wioski, to wtedy na tym nabożeństwie ja się na nią popatrzyłem, ona na mnie, te wzroki się spotkały i coś się stało. Coś tam gdzieś zaiskrzyło i to jest początek tego i dzisiaj jest już praktycznie prawie 50 lat, dobijamy do 50 od tego momentu, kiedy to miało miejsce. I myślę, że to jest piękne, że możemy właśnie przez wzrok spotykać się. Może każdy ma inną historię, wy młodzi, którzy jeszcze jesteście przed tym wydarzeniem, znowu w inny sposób wejdziecie w to. Pan Bóg nas stworzył indywidualnie i to jest cenne. A kiedy zawierliśmy związek małżeński, było to w czasie jeszcze, co nie było żadnego z domów modlitwy, było to w prywatnym domu, po takich schodach trzeba było na górę wyjść. I brat, który usługiwał nam przy błogosławieństwie ślubnym, czytał nam słowo z 5 Księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału, 11, 12 werset. I tam jest napisane tak. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan Bóg Twój troszczy się. Stale spoczywają na niej oczy Pana Boga Twego od początku roku aż do końca. I to brat senior Konecki, nieżyjący już, czytał nam to słowo jako słowo przy zaślubinach. I wiecie, to słowo się dokładnie spełniło. Nasze przeżycia w rodzinie, w małżeństwie, tak jak wszystkich, miały i góry, miały i doliny. Były radosne chwile, były smutne chwile. I to przeżywamy aż do dnia dzisiejszego. Tak idziemy. I myślę, że to dla każdego z nas jest tak. Dzisiaj zachęcają ludzi, nawróć się do Pana, a wszystko ci pójdzie tak po prostu jak spłatka. To nie tak jest. Musimy przechodzić przez różne doświadczenia. Ale to, co tam jest cenne, że stale spoczywają na niej oczy Pana Boga Twego. Ten wzrok zboży cały czas jest. Był na nas, jest na was, na każdym jednym. Od urodzenia, a można powiedzieć jeszcze od poczęcia, już w łonie matki. Bóg patrzy się, troszczy i psalmista w 139 psalmie mówi, jak misternie mnie ukształtowałeś już w łonie matki. Bo oczy Pana Boga Twego, oczy Boga naszego spoczywają na nas. I właśnie to spojrzenie Boże jest cenne dla nas. Pierwszy raz, kiedy w Biblii czytamy o spojrzeniu, o wzroku, to jest w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, 31 werset. I spojrzał Bóg na to wszystko, a było to bardzo dobre. A więc to jest pierwszy raz, kiedy mowa jest o spojrzeniu. Spojrzał Bóg na to wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. A później wiemy, jak dalej postępowało to, co stworzył, jak to się potoczyło, bo następnym wersetem, który w związku z spojrzeniem mamy zapisanym, to już nie jest o Bogu, ale o naszych prarodzicach, o Ewie, która również spojrzała na to drzewo, z którego nie mieli korzystać, zauważyła, zobaczyła, zapragnęła i wzięła, i historia ludzkości po prostu potoczyła się w bok. Też było to przez spojrzenie. Następny werset, o jakby owoc tego niewłaściwego spojrzenia jest zapisany, że Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. I to było błogosławione. Ale też jest napisane w następnym wersecie, to jest 4 rozdział, 4 i potem 5 werset, ale na Kaina i na jego ofiarę Pan Bóg nie wejrzał. Ja o tym nie chcę mówić, ale zauważmy, że tu czasami ludzie czy bibliści zajmują się tym, dlaczego na tą ofiarę wejrzał, a na tą ofiarę nie wejrzał, czy to było gorsze, to było lepsze. Nie. Tu jest napisane, że Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę. I nie wejrzał na Kaina i jego ofiarę. A więc coś w nich już było wtedy niewłaściwego, że Pan Bóg nie z takim błogosławieństwem spojrzał, choć Pan Bóg widział, spojrzał, ale to było nie to spojrzenie, którego oczekiwał Kain, a które było takie jak spojrzenie na Abla. Wiele razy jeszcze w Starym Testamencie mamy opisane o spojrzeniu, kiedy skończył się taki pewien okres w historii ludzkości, kiedy Pan Bóg kiedy wyginęło wszelkie stworzenie, oprócz 8 dusz, które były zachowane w Korabiu, to Pan Bóg powiedział w 9 rozdziale, 16 wersecie, gdy tedy łuk ukaże się na uboku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Więc Pan Bóg położył łuk dla człowieka. My to bardzo często widzimy po burzy jakiejś, kiedy właśnie ten łuk, zwany tęczą, pojawi się. To jest przymierze, które Bóg ciągle nam mówi, że już nie będzie potopu. On był konieczny, on był potrzebny dla nas. To jest trudne, niezrozumiałe, dlaczego tak musiało być, ale tak właśnie się stało. I teraz Pan Bóg, kiedy nam pokazuje to, że przypominam, że On spogląda na ten łuk, na tą tęczę, ale również spogląda na nas, bo psalmista mówi, w wielu psalmach mamy same, że Pan Bóg spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. Czasami o tym zapominamy, czasami właśnie nie chcemy, aby tak było. Nasze dzieci wychowywały się na takiej książeczce dla dzieci, rodzina Dobrowolskich. Myślę, że starsi, ci w średnim wieku rodzice jeszcze pamiętają. Tam była taka historia, kiedy ten syn tych rodziców, Heniek, pogniewał się na swoją sąsiadkę, bo mu tam coś zabroniła, nie wiem, czy w piłkę grać, czy coś. I wziął i pociął jej nożyczkami pantofle tam przed wejściem do jej mieszkania. No i wydawało mu się, że się zemści. No i kiedy sąsiadka przyszła do rodziców, ojciec wziął go na rozmowę, Heńku, mówi, on mówi, ja to nie zrobiłem. A tato mówi, Heńku, ale ktoś cię widział. Nie, tato, ja byłem sam. A on mówi, ale Pan Bóg cię widział. A. I wtedy skrzydełka już opadły, bo tak zabezpieczył się, żeby go nikt nie widział, zrobił, co miał zrobić, skrył się, wydawało, że się to uda. No niestety, był ktoś, kto to widział, oczywiście, że to nie za pośrednictwem Boga wyszło, ale za pośrednictwem tej osoby, która została poszkodowana. No i dalsza historia była tak, jak powinna wyglądać w takich wypadkach, że była rozmowa i też chyba skarbonka Henka troszeczkę uszczuplała, bo trzeba było odkupić te pantofle i tak dalej. Więc to są pewne lekcje, które my przeżywamy. Ale Pan Bóg właśnie nas widzi wszędzie. I czasami Pan Bóg, i zresztą o tym mamy zapisane, że właśnie On przegląda ziemię i przygląda się i szuka takich, którzy by Mu służyli w właściwy sposób. I to jest zachęta dla nas, że czasami jesteśmy jakby przez innych jakby niezauważani, niedoceniani. Na przykład tutaj w zborze, nie tylko waszym, ale każdym zborze po prostu są osoby, które tu stają, które mówią, które grają, które śpiewają, które uczą szkółkę. Jest wiele takich osób, które nigdy gdzieś nie są widoczne. Ale Pan Bóg przegląda i dla każdego ma swoje zadanie. Jesteśmy zaskoczeni, ale ja przynajmniej jestem zaskoczony, kiedy właśnie Pan Bóg chciał mieć drugiego króla w Izraelu, Dawida, że Pan Bóg go wypatrzył tam z dala przy owcach, kiedy pas owce. I trudne dla mnie, dla zrozumienia to jest, że Samuel przybywa do Betlejem. Wtedy takie wydarzenie, uczta, to była chyba raz na całe życie. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, bo to ktoś ma urodziny, tu się na wesele idzie. Dzieci od maleńkości już do tego są przyzwyczajone. Ale tam po prostu to była okazja. Kiedy się okazało, na tej uczcie zabrakło Dawida. Kiedy Samuel z polecenia Bożego pyta się, a czy jest jeszcze ktoś? To ten jego ojciec jakby się potrafił, jest jeszcze, a on tam paść, on taki, a. Pan Bóg mówi, zawołaj go, bo właśnie to jest on. Czasami my patrzymy na kogoś, mówimy, a to taki, on tam z niego nic nie będzie. Ale Pan Bóg patrzy i przegląda. Dlatego właśnie nie musimy, tak jak to w szkole, robić dobre wrażenie na nauczycielu, robić dobre wrażenie na innych, po prostu jak to umie, to owo czy tamto, bo ważne jest, abyśmy właśnie przed Bogiem byli tacy, aby na Nim zrobić, znaczy na Nim nie zrobimy wrażenia, ale żeby On nas zauważył i abyśmy mogli w tym, do czego nas przeznaczył, być przez Niego użyteczni. I to jest to właśnie, że Bóg na nas spogląda, Bóg nas widzi, i Bóg nas prowadzi. Ale też w Starym Testamencie, bo chcę przejść dalej, byli ludzie, którzy właśnie również mieli to, byli zachęcani do tego, aby spoglądać na Boga. I my wszyscy jesteśmy zachęcani. Wiele pieśni śpiewamy, zwróć swój wzrok na Jezusa, patrz cały czas i tak dalej, i tak dalej. Byli ludzie, którzy nie byli posłuszni Bogu. Wtedy Pan Bóg ich dyscyplinował i w pewnej takiej historii wiemy, że kiedy grzeszyli, to Bóg kazał Mojżeszowi przygotować węża z miedzi. To trochę trwało, niż to zrobił, powiesić na drzewcu i powiedział, że każdy, kto spojrzy na tego węża, będzie żył. I tak się też stało. Każdy, kto spojrzał. Kiedyś na tym zastanawiałem się, bo tych Izraelitów było mnóstwo. Może ktoś mógłby to kiedyś policzyć, ile ich było, ile hektarów zajmowali. Ale tam gdzieś stał ten krzyż. Nie wiem, czy wszyscy z krańca obozu go widzieli, bo to nie był krzyż jaki na 20 metrów wysoki i ten wąż taki potężny. To było tak, na ile Mojżesz był w stanie zrobić. I Pan Bogu wystarczyło, że właśnie to spojrzenie w tym kierunku ktoś pokierował, a Boże życie przepłynęło. I dlatego właśnie mamy ten przywilej, że nie musimy gdzieś jeździć do jakichś miejsc, do jakichś świętych miejsc, do jakichś miejsc, że jeżeli tam będę albo nie będę, to od czego będę? Nie. Tam, gdzie jesteśmy. Kiedy spojrzymy tym spojrzeniem wiary, to wtedy nasze życie może się zmienić. Również doczytałem się w hebrajskiej Biblii, bo mam taką Biblię, nie całą, kompletną, wszystkich pięć ksiąg Mojżeszowych, tylko trzy, ale w czwartej księdze Mojżeszowej jest taka historia o Mojżeszu, kiedy ten człowiek, który był najbardziej pokorny, którego Bóg wybrał, którego Bóg przeprowadził przez to wszystko, kiedy już wyprowadził lud izraelski, kiedy już ich wprowadzał do ziemi, to w pewnym momencie nie usłuchał Boga i Pan Bóg powiedział, ze względu na to, żeście nie uwielbili mnie tam przy wodach i uderzyliście tą skałę, a nie przemówiliście, to nie możecie wejść i Aaron już nie żył. I Pan mu mówi, wyjdź na górę Abarim i pokażę ci całą ziemię. I Mojżesz tam wyszedł. I tam właśnie w komentarzu do tego pisze, że to jest 4 Mojżeszowa, 27 rozdział, 12-13 werset. I rzekł Pan do Mojżesza, wyjdź na tę oto górę Abarim i zobacz ziemię, którą daję synom izraelskim, gdy ją zobaczysz albo obejrzysz, zostaniesz także ty przyłączony do swojego ludu, jak został przyłączony twój brat Aaron. I to słowo zobaczysz, obejrzysz, albo tak tłumaczone, jest słowo, które 7 razy w Torze, w tym pięcioksiągu mojżeszowym jest zapisane. Jest to słowo, które na nasz język mówi się veraita. 6 razy jest zapisane tak, jak powiedziałem, a w tym właśnie wypadku, w tym miejscu jest jeszcze dodane plus tam końcówka he. Nie wiem, jak to się wymawia, to jest nieistotne. Ale to oznacza, że Mojżesz nie zobaczył tylko tej ziemi tak z góry, tak ile zobaczył, tak jak my nieraz na góry wychodzimy, ile zobaczymy, to widzimy. No, mamy przyrządy, mamy lunety, możemy lornetki, możemy popatrzeć w dal. Dzisiaj oglądając jakieś filmy przyrodnicze, to nieraz jesteśmy aż zachwyceni, że siedzimy sobie w fotelu, jest pokazana jakaś góra i nagle my przelatujemy, ta kamera jakby nad tymi górami. Dzisiaj technika komputerowa, można to zrobić, są drony z góry, można zdjęcia robić. Wtedy tego nie było do pomyślenia. Ale tam było jeszcze coś więcej. W tym wersecie to jest jakby Pan Bóg mu przeskanował całą ziemię. On zobaczył nie tylko góry i doliny. On zobaczył nie tylko jeziora, nie tylko rzeki. Ale on zobaczył wszystkie pieczary, jaskinie. On zobaczył wszystkie pokłady zasobów naturalnych, jak złoto, srebro, miedź, węgiel. To mu Bóg wszystko pokazał, bo właśnie to słowo to oznacza. To było jakby Boże spojrzenie. Jakże cenne jest właśnie, kiedy my jako ludzie możemy tutaj na ziemi mieć taki wgląd, takie Boże spojrzenie do rzeczy, które są przed nami, którym się przyglądamy. Widzimy to takie, no z tego chyba nic nie będzie, a Bóg nam pokaże, nasz wzrok się otworzy, że widzimy, że w tym jest coś więcej, że za tym stoi jakieś błogosławieństwo. Kiedy idziemy dalej, to w historii odkupienia ludzkości narodził się Pan Jezus, który był Synem Bożym, który był tutaj na tej ziemi. O Nim czytamy, że On nie potrzebował świadectwa o człowieku, widział do serca. I On był tym, który właśnie to wykorzystywał. I jest taka historia, to chciałbym też przeczytać, znana, Marek, 6 rozdział, 45 werset po 51, dlatego że tam jest właśnie pokazane coś, co Jezusa cechowała, a co dla nas jest bardzo cenne, istotne, pomimo tego, że nie ma Go już tutaj na ziemi. Marek 6, 45, to jest o ile to dobrze zanotowałem, o burzy na morzu, o przeprawieniu się na drugą stronę. Nie wiem, czy to będzie wyświetlane, że to jest to, żebyśmy zgodnie czytali. I zaraz kazał uczniom swoim, tak, wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę, w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lud. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on był sam na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale niech ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa, krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy, ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. A więc taką historię, która Biblia nam mówi, możemy przeczytać i ja już wielokrotnie ją czytałem. Aż pewnego razu, kiedy ją czytałem, to jakby otworzyły się moje oczy na to, że uczniowie byli na morzu. To morze było morzem, które miało gdzieś około 21 kilometrów na długość, tak z północy na południe i około 13 kilometrów w tym najszerszym miejscu. I prawdopodobnie w tym miejscu, gdzieś tam u góry tego jeziora się przeprawiali. Byli na pełnym morzu, więc mogli być jakieś 4-5 kilometrów od brzegu. Była noc. Pan Jezus sam był na górze, a my tutaj czytamy, że On sam się modlił, a On ich widział, ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny. To nie było spojrzenie fizyczne, to było spojrzenie duchowe. To jest to, co czytaliśmy, mówiłem o tym, że oczy Pana Boga Twojego stale są i widzą Cię we wszystkich sprawach. Czy masz przeciwny wiatr, czy masz przychylny wiatr, czy dobrze Ci się żyje, czy masz jakieś problemy, przechodzisz, On Ciebie widzi. On widzi Ciebie i mnie w każdej jednej sytuacji. I jakże to jest cenne, że nie tylko ich widział, nie tylko wyciągnął rękę, tam ich pobłogosławił, ale On przyszedł do nich, krocząc po morzu. On do nich podszedł w tym problemie. I Pan Jezus jest ten, który, kiedy przechodzimy przez problemy, to On przychodzi do nas. On się pochyla nad nami. On nas nie zostawia takich. Za chwilę przeczytamy jeszcze jedną historię właśnie z takim też spojrzeniem, która jeszcze bardziej w drastycznych sytuacjach była wykonana, ale tu w tym wypadku jakże to cenne, że nie jesteśmy sami, że możemy liczyć na to, że Jego wzrok, Jego spojrzenie jest na nas, że On nas widzi, czy mamy wiatr przeciwny, że On przychodzi do nas. I tam jest taka ciekawa rzecz, że przyszedł do nich, a chciał ich wyminąć. No by się wydawało, Panie, no jak już przyszedłeś do nich, to wejdź do łodzi i no przecież oni na Ciebie czekają, są przerażeni, są wystraszeni. Później jeszcze się wystraszyli, bo się tego nie spodziewali. Prawdopodobnie to było pierwsze miejsce, które jest opisane, że On chodził po morzu, oni o tym ani może nie wiedzieli, więc to dla nich było wszystko przerastające ich. Ale w tym słowie, że chciał ich wyminąć, jest pokazane coś więcej. Że Pan Jezus nieraz przybliża się do nas, jakby oczekuje na naszą reakcję. A my czytamy, że oni Go zaprosili do łodzi, oni Go chcieli, żeby On z nimi dalej płynął. W innej historii, która jest opisana o przeprawie przez morze, też jest napisane, że Pan Jezus powiedział, przeprawmy się na drugą stronę. A tam jest pisane, a oni wzięli Go z sobą do łodzi. A więc Pan Jezus nam coś proponuje. Tutaj dzisiaj Genio czytał o tej historii Pana Jezusa, który wziął ten bicz i wypędził tych wszystkich, którzy tam właśnie niewłaściwie albo przeciągali to, bo pewne rzeczy były praktyczne, wymiana pieniędzy, tak, no bo to było dobre, ale tam już było coś więcej, tam już był interes ludzki w tym. I Pan Jezus to zrobił, ale to był Stary Testament. A w Nowym Testamencie Pan Jezus nie bierze bata, nie bierze bicza i po prostu nas tutaj dyscyplinuje, bo On nie chce, abyśmy na siłę. Ale On nam proponuje, On nam się objawia, On nam pokazuje w Bożym Słowie. A oczekuje, że my Go zaprosimy. Panie Jezu, wejdź. Wejdź do tej mojej sytuacji. Ty widzisz, jestem zmęczony. Ty widzisz, mam wiatr przeciwny. Ty widzisz, to nie wychodzi. Ty widzisz to z dziećmi, to w szkole, to w pracy, to w gospodarce. A On chętnie przychodzi i chce nam pomóc, a też chce być tym, który na stałe z nami przebywa. To już jest następny krok i następne jakieś inne myśli, o których wiecie, ale ja nie chcę o tym mówić. A więc On jest ten, który widzi każdego jednego z nas. Kogoś, On widział Dawida tam przy owcach, który tam sobie pas owce, strugał jakieś piszczałki, czy jakąś harfę zrobił, bo prawdopodobnie nie mógł to gdzieś kupić. Majstrował przy tym, coś robił, grał tak, jak umiał. Bóg to widział i stamtąd go wziął. Widzi każdego jednego z nas, tych najmłodszych, tych najstarszych. I każdego jednego chce wykorzystać, dlatego że znamy to słowo, kiedy Pan Jezus powiedział, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Dlatego pozwólmy Mu nas, zapraszajmy Go do każdej sytuacji. Następna historia, która dla mnie ostatnio była właśnie też taka mocna, jeżeli chodzi o spojrzenie, to jest Łukasz 22:61. To jest historia, kiedy życie Pana Jezusa zbliżało się do końca, był już pojmany, był już na wstępnym przesłuchaniu przed Radą Najwyższą na dziedzińcu arcykapłana i przesłuchiwano go. Pan Jezus, musimy sobie wyobrazić, że był już jakby myślami przy tym, co jest przed Nim, bo w ogrodzie, kiedy modlił się, to okazywał swoją z ludzkiej strony jakby taką wątpliwość, może nie wątpliwość, ale czy da rady, czy nie ma innego sposobu. Ale nie było innego sposobu, więc mówił, niech się dzieje Twoja wola, Ojcze. I był na dziedzińcu arcykapłana zajęty tym, aby odpowiedzieć na pytania, wszystko. A tam po drugiej stronie dziedzińca przy ognisku grzało się wiele osób i był tam też Piotr. Ten, który był zawsze pierwszy, którym gwarantował, że Panie, choćby wszyscy, to ja nie. Pan Jezus powiedział, Piotrze, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Panie, ja nigdy. To też jest dla nas taki obraz, że nieraz jesteśmy pewni czegoś, szczególnie jeżeli coś umiemy, robiliśmy już tego, no to mnie się to musi udać. Nie. Czasami Pan Bóg daje nam właśnie takie lekcje. I teraz Piotr tam był i nagle jedno pytanie, Piotr się wycofuje. No bo oto sceneria była troszeczkę inna niż wtedy, kiedy Pan Jezus był i rozmnażał chleb, uciszał burzę. Może uczniowie wszyscy myśleli, może nawet Judasz myślał tak, że on się wytłumaczy, zrobi jakiś cud i oni mu uwierzą i tak dalej. Ale plan Boży był tajemny, zakryty, tak się stało i Piotr raz się zapiera, drugi raz się zapiera, trzeci raz się zapiera i po prostu jak ten kogut zapiał, to Piotr po prostu już był zdruzgotany u końcu. My czytamy, że gorzko zapłakał i wyszedł na zewnątrz, ale zanim wyszedł na zewnątrz, Łukasz 22:61, a Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra. Tłumaczenie jakieś inne mówi, przypatrzył mu się. Moi drodzy, to było spojrzenie, które jakże cenne było dla Piotra, jakże ono było podnoszące w tej ruinie, w tym, co on zrobił. I dlatego właśnie też na początek trochę tak popatrzyłem na was, bo znaczy nie jestem przyzwyczajony tu w tym zborze, kto gdzie siedzi, ale gdybym na przykład w tej chwili tak sobie pomyślał, gdzie siedzi ktoś tam, na przykład Piotrek Goryczka, no to nie wiem, czy bym go znalazł od razu. U siebie w zborze to trochę wiem, jak ludzie siedzą, więc nie ma problemu. Ale Pan Jezus jest w innej scenerii, Pan Jezus jest zajęty już tym wszystkim, a tu kogut zapiał, a Pan Jezus się obraca i wzroki ich się spotykają. Nie szukał tak, dajcie mi spokój chwileczkę, gdzie ten Piotr jest? No, Boże, kogut zapiał to tam, a Piotr może był w innym miejscu. Ale spotkały się ich wzroki, bo to było duchowe spojrzenie, to było spojrzenie pełne miłości. Pan Jezus nic nie mógł powiedzieć, ale w tym spojrzeniu było, Piotrze, ja Cię kocham, pomimo tego, co zrobiłeś. Jakże to również dla nas jest cenne, że czasami może nam się przytrafić, czy komuś się przytrafiło coś, co myślimy, no teraz już to jest po wszystkim. Nie. To spojrzenie Jezusa jest zawsze na nas i On zawsze nam pokazuje i On zawsze nam właśnie chce przesłać takie pełne miłości spojrzenie. Oczywiście po tym wszystkim, po śmierci, po zmartwychwstaniu, Piotr spotkał się z Panem Jezusem, trzy razy się zaparł, więc trzy pytania otrzymał. Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Musiał na to odpowiedzieć. A potem przyszedł Dzień Zielonych Świąt, a potem Piotr był ten, który już nie bał się, który już był gotów cierpieć dla Chrystusa. To była pewna droga, przez którą oni przechodzili, przez którą my również przechodzimy i dobrze, że to spojrzenie Pana jest na nas. I ostatnie myśli dotyczące nas, ludzi. Jeżeli chodzi o to Boże spojrzenie, bo to ludzkie spojrzenie mamy, musimy nad nim czuwać, musimy w właściwym kierunku patrzeć, musimy przez to spojrzenie uczymy się i to jest bardzo, bardzo cenne, bardzo pożyteczne dla nas wszystkich. Ale możemy zauważyć w Starym Testamencie pewne spojrzenia ludzi, które były jakby takie ponadnaturalne, że widzieli coś, co inni nie widzieli. O Mojżeszu jest pisane, kiedy wyprowadził naród izraelski, w liście do Hebrajczyków mamy zapisane, że on szedł i widział niewidzialnego, albo oglądał niewidzialnego, jak gdyby go widział. Więc nie widział go, a jednak go widział. To było to duchowe spojrzenie. O Elizeuszu czytamy, że kiedyś obce wojska syryjskie ich otoczyły, był tam sługa, który był przerażony, co teraz zrobimy? A Elizeusz wiedział, bo on widział. Widział to, co sługa nie widział. A potem wzniósł taką bardzo krótką, bardzo potężną modlitwę. I tak nieraz sobie myślę, Panie, chciałbym, abyśmy przy posługiwaniu, czy w naszych rodzinach do dzieci, czy w małżeństwach, czy zboże mogli wznieść, Panie, otwórz jego oczy. A kiedy Elizeusz tak się pomodlił, to sługa, nie ma problemu. Tego problemu nie było przedtem, bo te wojska tam były. Tylko on tego nie widział. I dlatego właśnie jest potrzeba, abyśmy przez czytanie Słowa Bożego, przez społeczność z Nim, nasze oczy mieli otwierane. I dlatego też apostoł Paweł w pierwszym liście do Efezjan modli się o Kościół, aby Bóg otworzył oczy serca waszego. Więc nasze oczy, naszego serca muszą być otwarte. Pierwsze otwarcie oczu człowieka to bywa, kiedy narodzi się na nowo. Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, to nie może widzieć Królestwa Bożego. Dla wielu ludzi to jest po prostu gadanina, to jest religia, ja już byłem w kościele, co mi tam więcej, mi to wystarczy. Tak, to jest chodzenie w ciemności. Ale kiedy nasze oczy się otworzą, to wtedy widzimy, wtedy patrzymy na siebie, o, to ja jestem jakiś brudny taki, co z tym mam zrobić? A Pan Jezus mówi, no, jest na to wyjście. Ja już zapłaciłem, ja ci szatę przygotowałem, możesz z tego korzystać. I wtedy my musimy, tak jak ci uczniowie, zaprosić, Panie Jezu, wejdź, ja chcę. Ale do tego potrzebne są, aby nasze oczy były otwarte, abyśmy widzieli to, co normalnie nie jest widoczne. I wtedy zmienia się wszystko. Wtedy mąż ma mniej kłopotów z żoną, jeżeli ona jest nawrócona, czy żona z mężem przedtem, to mąż ją tam właśnie ustawiał, tak ma być, ona tam się modliła gdzieś, nagle idą razem. Dzieci, rodzice z dziećmi mają mniej kłopotów, bo nagle to dziecko wydawało się, że ono po swojemu, a nagle, przepraszam, ja teraz widzę, jakże to jest cenne i w zborze, i w kościele, i wszędzie. Właśnie potrzebujemy tego otwarcia oczu, tego duchowego. I apostoł Paweł modlił się, aby nasze oczy się otwarły i on tam mówi, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie jest bogactwo chwały Chrystusa i jaka jest wielkość Jego mocy, która jest działająca w nas. A Paweł później pisze, że ta sama moc, która Jezusa zbudziła z martwych, wtedy, kiedy On leżał w tym grobie, nie mógł nic uczynić. Moc Ducha Świętego, chwała Ojca, stąpiła i On powstał do nowego życia. A Paweł pisze, że abyśmy nowe życie prowadzili przez tą samą chwałę, która Jezusa zbudziła z martwych. Ale jeżeli my o tym nie wiemy, albo wiemy tylko i boimy się, właśnie Duch Święty musi otwierać nasze oczy, aby to duchowe spojrzenie na to, jak z tego korzystać, jak z tego wziąć, mogło być dla nas cenne. Był też Symeon, człowiek, który był sędziwym, miał obietnicę i czekał, i czekał, i czekał. I przyszedł do świątyni, widział niemowlę i chwalił Boga, Panie, bo moje oczy oglądały zbawienie Twoje. Była też tam prorokini Anna, która to słyszała, ale ona nie widziała tego, co widział Symeon. Bo my czytamy, że Anna poszła i opowiadała wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. A więc ona w takim narodowym kierunku widziała, a to jest Mesjasz, a tak jak uczniowie później, a on zrobi rewoltę, wyzwoli nas spod panowania Rzymian, a wtedy będziemy już wolni. Ale błogosławiony człowiek, który ma oczy otwarte. I do tego jesteśmy powołani, właśnie aby nasze oczy były otwarte, abyśmy widzieli. Apostoł Paweł w podróży wraz z Sylasem znaleźli się we więzieniu, zbici ze względu na Ewangelię, dostali się do więzienia. Była północ, to nie chodziło tylko o czas, ale myślę najtrudniej, najciemniej. Myślę, tam jakieś rozmowy prowadzili między sobą, że czy to było konieczne, żebyśmy tu szli, albo czy nie było inaczej. No bo człowiek zawsze kalkuluje troszeczkę i rozmyśla nad tym, rozważa nad tym. A my czytamy, że o północy zaczęli chwalić Boga pieśniami. Nie wiemy, jak długo śpiewali, ale uwielbiali Boga tak, jak umieli, tymi pieśniami, co umieli. A wiemy, że tam przyszło trzęsienie ziemi, mury się poruszyły i nagle wpada stróż i chce skończyć ze swoim życiem. On był odpowiedzialny. On był, można powiedzieć, głową odpowiedzialny za to, żeby ci więźniowie tam byli. A teraz popatrzmy na to tak. Jest północ. Paweł z Sylasem siedzą w dolnym więzieniu gdzieś skuci w kajdanach. Tutaj gdzieś jest mieszkanie stróża, nagle stróż wylatuje, bierze miecz i chce sobie odebrać życie. A co Paweł powiedział? Nie czyń sobie nic złego, my tu jesteśmy wszyscy. No chwileczkę, Pawle, ale skąd wiedziałeś? Dopiero później jest napisane, że stróż zażądał światła, aby to sprawdzić. Paweł już mu to przedtem powiedział. Nie bój się, tu są wszyscy, my też tu jesteśmy. To był Boży duchowy wzrok, który miał Paweł i mógł to wypowiedzieć, i on przyniósł błogosławieństwo dla całej tej rodziny, błogosławieństwo dla tej rodziny i tego miasta, które później wierzących przybywało i tak dalej. Widzimy, my potrzebujemy właśnie tego Bożego wzroku. Wszyscy mamy Biblię, wszyscy mamy dostęp do tego, ale zauważamy, że od samego początku właśnie ci, którzy mieli duchowy wzrok, ci, którzy byli prowadzeni Duchem Świętym, wybierali czasami inne rzeczy, inną postawę. Od samego początku tak było. W dzisiejszym czasie możemy tego doświadczać. Słyszymy o tym, że są ludzie, którzy mówią, że cuda się skończyły wraz z apostołami. Dzisiaj mamy lekarzy, dzisiaj mamy wiedzę medyczną do lekarza, a cuda to nie ma się co modlić. Tak wierzą. Nie mają tego światła, albo za mało światła na to. Ale dzięki Bogu, że my możemy z tego korzystać. Wiele innych takich rzeczy w dzisiejszym czasie jest, że musimy właśnie do tego mieć właściwe światło. Pojawiła się nie tak dawno takie nauczanie, taka Ewangelia, że jak jesteś wierzący, musisz być zdrowy, musisz być bogaty, musisz mieć wszystko najlepsze, a jeżeli nie, to znaczy co z swoją wiarą? Ty nie jesteś wierzący. A to tak nie jest. Wróćmy tydzień wcześniej. W Woli Piotrowej widzieliśmy zdjęcia, słyszeliśmy, jak to właśnie w tych krajach ludzie przeżywają. Gdyby to tak działało, że Pan Bóg wszystkim to daje, to tam po prostu nie byłoby prześladowań. Nie byłoby takich ludzi. A jednak to nie jest. Ale człowiek nie ma pełnego poznania, nie ma tego światła Bożego i dlatego właśnie postępuje tak, jak postępuje. Inne określenie czasów ostatecznych, w których żyjemy, że niektórzy mówią, przed przyjściem Pana to będzie przebudzenie wszyscy, a później Pan przyjdzie. No a ja pamiętam, brat Boguś pamięta, starsi przyjeżdżali tu do nas bracia, czy to był brat Burkett, Krieger. Oni mówili, że przed przyjściem Pana będzie wielkie odstępstwo. No i teraz są dwa różne spojrzenia na to. Potrzebujemy Bożego światła. To nie znaczy, że Pan Bóg nie może w jakimś kraju, w jakiejś rodzinie, w jakimś zborze dać Bożego poruszenia. I chcemy tego wszyscy, dlatego że wiemy, że jeszcze i z naszych rodzin wiele jest osób takich, którzy żyją sobie takim letnim życiem, czy swoim życiem. I tak bardzo byśmy oczekiwali, aby ich oczy były otwarte, aby wrócili, abyśmy mogli, i o to się modlimy jak najbardziej. Ale teraz potrzebujemy Bożego światła do tego, jak właściwy sposób postępować. W dzisiejszym czasie przyjście Pana się przybliża. Jest wiele teorii na ten temat. Niektórzy mówią, będzie tylko jedno przyjście, inni mówią, będzie dwa przyjścia, Pan przyjdzie niewidzialnie, a potem widzialnie. Znowu mamy zamieszanie. Co do tysiącletniego królestwa. Jest kilka opinii, jak to będzie, czy i tak dalej. Bez Bożego światła gubimy się. Nasze wioski tutaj, nasze zbory powstały ze względu na to, że tam na Zaolziu właśnie Bóg wyraził swoją myśl, swoje pragnienie, swój plan i to zostało przekazane i my tutaj jesteśmy. I chyba 2 czy 3 lata temu na tym miejscu stałem i czytałem pewne przesłanie brata seniora Józefa Konderli o tym, że przyjdzie taki czas, że każdy będzie musiał mieć osobistą relację z Panem. Nie wystarczy Biblia. Wtedy ludzie mówili, no coś to tak, no przecież mamy Biblię, to nam wystarczy. My dzisiaj mamy Biblię, a na te pytania, które zadałem, na pewne jakieś różnice, które dzieją się na świecie, czy które czasami dzieją się i w małżeństwach, w rodzinach, i między zborami, nie mamy konkretnej odpowiedzi. Musimy właśnie od Pana mieć to świeże światło, abyśmy mogli to nasze powołanie wykonać. Co dalej tutaj z nami, co dalej, jaki Pan ma plan, abyśmy w tym planie mogli być w właściwym miejscu. Do tego potrzebujemy otwarcia naszych oczu. I jeszcze dwa miejsca Słowa Bożego i będę kończył. W Psalmie 84, 7 i 8 werset jest takie słowo, które mówi o chrześcijanach, mówi o wierzących ludziach. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła. A więc chrześcijanie, ludzie, którzy mają oczy otwarte, idą przez wyschłą dolinę i wszyscy mówią, tu jest wyschła dolina, tu nie ma wody, tu nie ma co szukać. A ci, którzy idą, im się wydaje, czy oni widzą właśnie, że tam są źródła. A inne tłumaczenie mówi tak, że ci, którzy idą, nie tylko widzą, ale zmieniają ją w źródła, czyli za ich pośrednictwem Pan Bóg może coś świeżego, coś nowego przynieść do tej trudnej, beznadziejnej sytuacji. I dlatego dzisiaj jest to bardzo potrzebne. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pracuje dla Boga, ale jak to ktoś powiedział, niewielu jest tych, albo o wiele mniej, którzy współpracują z Bogiem, aby to, co Bóg ma, mogło być w właściwy sposób, w właściwym czasie darowane. My dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie, jak mówię, na temat tego, co jest przed nami, jest wiele, wiele, wiele różnych pytań, a kiedy Pana Jezusa uczniowie się pytali, to Pan Jezus nie mówił o jakimś wielkim przebudzeniu, o tym, co będzie. On mówi, idźcie, pracujcie i to jest naszym zadaniem, ale jeżeli mówi o czasy ostateczne, to mówi, czuwajcie. Czuwajcie. I to w niektórym rozdziale aż trzy razy mówi. Mówi to przy okazji 10 panien, przy okazji dni Noego i Lota, więc my musimy czuwać, oczekiwać i pozwolić na to, abyśmy byli tymi, którzy nawet jakieś wyschłe miejsca z Bożego punktu mogą widzieć, że one są obfitujące z źródła. Oczywiście nie chodzi tylko o fizyczną wodę, ale chodzi o tą duchową wodę. Jak to osiągnąć? To jest ostatnie miejsce, które chcę zostawić nam wszystkim. 2 do Koryntian 3,18. Paweł pisze tak. 2 Koryntian 3,18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I to jest moje zadanie, to jest moją tęsknotą, to jest moim pragnieniem, abyśmy właśnie takich rzeczy mogli doświadczać, aby sytuacje, w których się znajdujemy, mogły być przemieniane na Boży obraz. Bóg jest Bogiem, który chce tego dokonać i dokonuje z tymi, którzy się Mu poddają, otworzą, którzy pozwolą Mu na to. Dlatego kiedy jest blisko, to zapraszajmy nas. Izajasz mówi, szukajcie Pana, kiedy jest blisko. Tak jak uczniowie. Pan Jezus ich widział. Byli na morzu, wiatr przeciwny. A On chciał ich wyminąć. Dlaczego? Dlatego, że chciał dać im szansę. Czy naprawdę chcecie, abym do was przyszedł? A oni go wzięli do łodzi. Tak jest w każdej jednej sytuacji życia naszego. I tego wam życzę, tego sobie życzę, nam, abyśmy tu, na tym miejscu mogli wypełniać to, co Bóg ma dla nas, byśmy mogli oglądać niewidzialnego, tak jakby był z nami i aby On mógł nas używać do tego, że suche miejsca, miejsca bez wody, miejsca, które są dolinami wyschniętymi, były przez Jego łaskę, przez Jego Ducha Świętego przemieniane Jemu na chwałę, na Jego obraz. Niech Bóg was błogosławi. Amen.